Anna Sarnacka-Smith, Everest Lidera. O wartościach, silnym zespole i skutecznym przywództwie. Wydawnictwo MT Biznes. Czyta Wojtek Masiak. Nazywam się Anna Sarnacka-Smith. Jestem trenerem biznesu, konsultantem HR, który wykorzystuje w pracy badanie kompetencji D3 w różnych procesach w organizacjach. Jako jedyna osoba z Polski uzyskałam w USA certyfikat z tego zakresu i wprowadziłam to narzędzie na nasz rynek. Jestem też właścicielką firmy Effectiveness. Pomagam klientom w diagnozowaniu i wykorzystywaniu ich potencjału, aby stali się liderami dla swoich zespołów jako szefowie oraz dla swoich klientów jako eksperci w swojej branży. Badanie D3, które wykorzystuję w swojej pracy, obejmuje 4 badania kompetencji, na które składają się DISC, zachowania, Teams, role zespołowe, Values, wartości i BEI, wewnętrzne motywacje. Jest ono z powodzeniem wykorzystywane w ponad 40 krajach na świecie, m.in. w rekrutacji, badaniu potencjału zespołu i potrzeb szkoleniowych oraz w samych szkoleniach. Badanie potencjału skradło mi serce, bo dotyka tego, co w człowieku dobre i co jest jego siłą, a co często jest głęboko ukryte i nienazwane. To dla mnie przede wszystkim zauważenie człowieka i uznanie go za największą wartość w biznesie. I mówię to z perspektywy osoby nastawionej na cel, w tym finansowy. Skuteczność takiego podejścia potwierdzają również liderzy, których zaprosiłam do współtworzenia tej książki. Zanim zaczęłam zajmować się badaniem kompetencji, przez ponad 12 lat byłam związana z branżą PR. W liczących się na polskim rynku agencjach z sukcesem opracowywałam i wdrażałam strategie komunikacji dla firm i produktów, aby były jeszcze bardziej konkurencyjne. Zarządzałam również sytuacjami kryzysowymi u klientów. Ważnym etapem w mojej karierze zawodowej było też kierowanie zespołem, co oznaczało wzięcie odpowiedzialności za rozwój kompetencji konsultantów, realizację celów sprzedażowych zespołu oraz rekrutację. W tym samym czasie skończyłam szkołę trenerów biznesu Intra i szkoliłam m.in. z zakresu komunikacji i asertywności, pracy zespołowej, budowania relacji z klientem, ze szczególnym uwzględnieniem trudnych sytuacji. Szukając narzędzi, które mogłabym wykorzystać w mojej pracy, trafiłam do firmy People Keys w Stanach Zjednoczonych, z którą nawiązałam ścisłą współpracę. Lubię w życiu wyzwania i wierzę w to, że najlepsze jest poza naszą strefą komfortu. Dlatego pewnego dnia posłuchałam głosu serca, spakowałam się i przeniosłam na inny kontynent. Dziś mieszkam w stanie Ohio i mam tu swoją rodzinę. Pracuję głównie zdalnie, przyjeżdżam regularnie do Polski, aby poprowadzić wybrane projekty. Rozumiejąc rynek europejski i dzieląc się tym, czego się codziennie uczę w Stanach. Opowiedziałam trochę o sobie, abyś wiedział, że wszystko, czym się z tobą podzielę, będzie zapisem moich doświadczeń i przeżyć. Kiedy piszę o wyzwaniach w pracy zespołowej, to oznacza, że musiałam się z nimi zmierzyć, pracując w zespole, potem będąc szefem zespołu, a następnie wspierając zespoły w tym, aby łatwiej im było przezwyciężyć te trudne momenty. Jeśli piszę o tym, że warto podejmować ryzyko i wychodzić poza to, co znane i bezpieczne, to dlatego, że wiem, jak to smakuje i co można zobaczyć po drugiej stronie. Jeśli piszę o najważniejszej wartości w biznesie, jaką jest szacunek dla człowieka, to dlatego, że naprawdę w to wierzę i robię wszystko, aby kierować się nią w mojej pracy. Tę książkę napisałam z prostego powodu. Chciałam podzielić się z tobą tym, czego mnie nikt nie nauczył, o mechanizmach pracy w zespole i byciu szefem. Kiedy stawiałam pierwsze kroki w biznesie, a co jest potrzebne do tego, aby poczuć się zawodowo spełnioną. Z czasem zrozumiałam, jakie znaczenie w stawaniu się liderem obok wiedzy specjalistycznej mają moja postawa wobec współpracowników i klientów, styl pracy, rozpoznanie moich mocnych stron, wartości, jakimi się kieruję oraz tego, co daje mi osobistą satysfakcję. To było dla mnie prawdziwym odkryciem i chcę się z tym z tobą podzielić. Gdybym to wszystko wcześniej wiedziała, byłoby mi łatwiej poruszać się w labiryncie kariery zawodowej i mogłabym czerpać jeszcze więcej satysfakcji z tego, co robiłam. Dziś w pracy z klientami jako trener i konsultant obserwuję podobne doświadczenia, wyzwania i wątpliwości. Stąd podejmuję w książce najczęściej pojawiające się tematy z zakresu pracy zespołowej i bycia szefem, dając konkretne wskazówki, sprawdzone strategie działania, które i mnie, i moim klientom każdego dnia pomagają zrobić kolejny krok w drodze do upragnionego celu. Być jeszcze lepszym w tym, co robimy na co dzień. Dzielę się w tej książce własnym doświadczeniem oraz tym, nad czym pracuję z moimi klientami. Poprosiłam też o rozmowę o pracy zespołowej i stawaniu się przywódcą liderów tak z Polski, jak i z zagranicy, których dotychczasowe osiągnięcia bardzo sobie cenię, Chciałam w ten sposób pokazać, że bez względu na szerokość geograficzną, zdobywanie kolejnych celów wymaga zmierzenia się z podobnymi wyzwaniami, podobnego przygotowania na poziomie wartości, zespołu i przywództwa. Za pośrednictwem tej książki chciałam Ci też zapewnić dużo wsparcia, jeśli czujesz, że może nie zawsze jest Ci lekko w Twoim zespole, z takim, a nie innym szefem i współpracownikami. Chcę Ci pokazać, że możesz i że zasługujesz na jeszcze więcej niż masz w tej chwili, nawet jeśli jesteś zadowolony z tego, jak wygląda Twoja ścieżka zawodowa. Chcę, abyś znalazł w sobie odwagę, by sięgać naprawdę wysoko, abyś chciał zdobyć swój Everest. Everest to taki szczyt, który dziś wydaje Ci się naprawdę wysoki, taki, o którego zdobyciu nawet dotąd nie myślałeś. I nie chodzi mi o to, aby to był najwyższy szczyt świata. Chcę Cię zachęcić do sięgnięcia po szczyt dla Ciebie jeszcze niezbadany. Szczyt, o którym marzysz i który jest zawsze wyżej od tego, na którym jesteś dziś Ty lub Twoja konkurencja. Szczyt, z którego widać jeszcze więcej możliwości. Może to jest dla Ciebie nowa strategia biznesowa, może zbudowanie silnego zespołu, może praca nad postawą wobec samego siebie, pracowników czy klientów. Chcę, abyś poczuł, jak bije Ci serce, kiedy myślisz o tym, co możesz osiągnąć, kiedy zaczynasz wierzyć, że naprawdę Ci się uda. A uda się, jeśli tylko zechcesz wziąć sprawy w swoje ręce, uwierzysz w siebie, przyjrzysz się razem ze mną temu, z czym się mierzysz. Zrozumiesz, dlaczego tak się dzieje i poznasz to, co możesz w konkretnych sytuacjach zrobić. Chcę, żebyś lepiej poznał samego siebie, lepiej rozumiał innych, czuł, jak sam stajesz się liderem. Dla mnie lider nie oznacza tylko szefa. Liderem jest dla mnie ktoś, kto stawia sobie każdego dnia cel, aby wykorzystywać swój potencjał i być coraz lepszym w tym, co robi, bez względu na stanowisko, jakie zajmuje. O ile ty jesteś unikalny i niepowtarzalny, o tyle wyzwania, które stoją przed tobą, nie są unikalne. To, o czym piszę, dzieje się w każdym zespole. Dlatego bez względu na branżę, w której pracujesz, ta książka jest dla ciebie. Będę odważnie nazywać rzeczy takimi, jakimi są. Będę nazywać uczucia, które im towarzyszą. To wszystko dlatego, że doświadczyłam i doświadczam, że właśnie w pracy zespołów tego bardzo brakuje. A nie da się tego pominąć, bo obok siebie mamy drugiego człowieka i wcześniej czy później odezwie się to, co w relacjach interpersonalnych jest trudne, co rodzi konflikty. Namawiano mnie do tego, abym skupiła się tylko na szefach lub tylko na zespołach. Z natury jestem uparta, zwłaszcza gdy w coś mocno wierzę, więc i tym razem powiedziałam nie. Chciałam, aby ta książka była dla zespołu i o zespole, który tworzy szef i jego pracownicy. Każdy w zespole jest równy. Pełnimy tylko różne funkcje. Obowiązują nas pewne wspólne zachowania, postawy, jeśli zespół zakłada, że chce pracować efektywnie i czerpać z tej współpracy prawdziwą satysfakcję. Jak słuchać tej książki? To tak naprawdę zależy od Ciebie, chociaż polecam Ci słuchanie w takim porządku, w jakim ją ułożyłam. Najpierw poznasz moich bohaterów, liderów, z którymi rozmawiałam o tym, dzięki czemu im samym udało się wspiąć tak wysoko. Następnie zapraszam Cię do przyjrzenia się zagadnieniom dotyczącym stawania się liderem, pracy zespołowej i bycia liderem w roli szefa. Podzieliłam treść na rozdziały odnoszące się do poszczególnych kwestii w taki sposób, abyś mógł bez problemu do nich wracać. Kolejne rozdziały kończę pytaniami do przemyślenia lub konkretnymi ćwiczeniami. Więcej nie zdradzę, bo mam nadzieję, że w podróży, do której Cię właśnie zapraszam, zobaczysz coś, czego może wprost nie nazwałam, a będzie to Twoim własnym odkryciem. Może znajdziesz w książce coś, co zainspiruje Cię do zmiany w myśleniu o sobie, pracy zespołowej, w zachowaniu w stosunku do współpracowników czy klientów. To byłoby dla mnie największym osiągnięciem, potwierdzającym sens napisania tej książki. Usiądź wygodnie w fotelu z filiżanką dobrej herbaty lub kawy i zaczynamy. Część pierwsza. Uczmy się od najlepszych. Rozmowy z liderami. Najtańszym źródłem poprawy efektywności jest wykorzystanie doświadczeń innych. James Harrington. Lider jest pokorny wobec tego, co wie, oraz otwarty na to, aby słuchać innych i sięgać po to, co może mu pomóc w wykorzystaniu pełni swego potencjału. Właśnie dlatego zaczniemy odkrywać tajniki przywództwa, słuchając tych, którzy już się wspięli bardzo wysoko i wciąż mają potrzebę, by iść wyżej i dalej. Kim są? Co ich łączy? W co wierzą tak mocno, że nie ustają w drodze? Co takiego motywuje ich do działania i jaka jest ich recepta na osobistą satysfakcję zawodową oraz na bycie liderem, który wydobywa z innych to, co dobre? Andrzej Blikle. Najsilniejszym motywatorem jest potrzeba poczucia własnej wartości, godności. To, że mam prawo być z siebie dumny. O wartościach w budowaniu firmy opowiada Andrzej Blikle, profesor matematyki, pracownik Polskiej Akademii Nauk i członek Academia Europea, Europejskiej Akademii Nauk, honorowy prezes zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych i Fundacji Centrum imienia Adama Smitha oraz członek ponad 20 innych organizacji. Jest też dyplomowanym mistrzem cukierniczym, a w latach 1990-2010 kierował firmą cukierniczą A. Blikle. Na co dzień pomaga pan firmom osiągać zakładany cel. Jak w ogóle ten cel wyznaczyć? W firmie i w życiu wyznaczam sobie nie tyle cel, co kierunek, a gdzie dojdę, to się okaże. Można to porównać z górską wyprawą. Wydaje się nam, że wchodzimy na szczyt, a gdy już go zdobędziemy, okazuje się, że zasłaniał nam kolejny szczyt, który jest dalej i wyżej. I aby go zdobyć, musimy zejść w dolinę, później znów się wspinać i tak kilka razy. Chodzi zatem o wyznaczenie kierunku wyprawy. Oczywiście cele cząstkowe, operacyjne też są ważne, abyśmy wiedzieli, na którą przełęcz chcemy wejść i w jakim czasie. A jak wyznaczyć ten kierunek? Na to nie ma reguły. Każdy sam wyznacza swój kierunek. W firmie rodzinnej jest to często doprowadzenie do sukcesji, czyli przekazania firmy kolejnemu pokoleniu. To jest prawdziwe wyzwanie, bo na świecie średnia długość życia firmy to 30 lat, a 90% z nich upada w ciągu pierwszych 10 lat istnienia. To jest też cel, do którego nie da się dojść na skróty. Zysk można osiągnąć kosztem przetrwania, więc jest to działanie na krótką metę. Niestety, dziś funkcjonuje tak wiele firm, które żyją już nawet nie od bilansu do bilansu, ale z kwartału na kwartał, bo premia jest wypłacana w takich właśnie okresach. Ich liderzy mówią: nie myślę o dalszej przyszłości, bo nie wiem, czy za rok będę tu jeszcze pracował. Jeśli natomiast postawimy sobie za cel to, że chcemy trwać na rynku, to się okazuje, że musimy realizować również inne cele. Przede wszystkim taki, aby inni chcieli, by firma trwała. Ci inni to klienci, kontrahenci i pracownicy. Pracownicy, którzy złorzeczą firmie, nie mają do niej zaufania, nie chcą, aby trwała, będą się cieszyć, gdy upadnie. Wreszcie jakaś kara z niebios za te wszystkie niegodziwości, których tam doświadczyli. Rzecz jasna, to nie rokuje dobrze organizacji. Pracownicy powinni mieć poczucie, że dzięki firmie ich życie ma sens. Oczywiście nie jest to jedyny sens, bo jest jeszcze rodzina, osobiste pasje i wiele innych źródeł. Ale praca powinna być dla nas miejscem, w którym się realizujemy, w którym możemy być dumni z tego, co robimy i jacy jesteśmy. Ludzie z taką postawą potrafią przenosić góry i nie trzeba ich przy tym ani pilnować, ani do tego zaganiać. Takie dbanie o samopoczucie ludzi wydaje się mało atrakcyjne dla pracodawcy skupionego na realizacji wyniku finansowego. To poważny błąd, bo jest to ważne nie tylko dla pracowników, ale i dla firmy. Przeczytałem ostatnio książkę Frederica Laloux Pracować inaczej, w której opisuje on firmy zbudowane na wysoce pozytywnych zasadach, które nazywa turkusowymi. Te firmy wygrywają na rynku dzięki temu, że u podstaw ich strategii biznesowej stoi zaufanie, troska o dobre miejsca pracy dla pracowników, dobre kontrakty dla dostawców, dbałość o społeczeństwo i planetę. Ludzie, którzy budują na takich wartościach, mogą być z siebie dumni, a to jest najsilniejsza motywacja. Wśród wspomnianych firm są duże korporacje, firmy globalne i małe przedsiębiorstwa. Myślę, że firmy z grupy Virgin Richarda Bransona są tak właśnie budowane. Co jest potrzebne, żeby w ten sposób prowadzić firmę? Trzeba wierzyć, że te wartości są ważne i mieć w sobie potrzebę działania na co dzień zgodnie z nimi. Tego się nie da zrobić instrumentalnie. Jeśli mówię o wartościach w sposób nieautentyczny, ludzie to wyczują. Te słowa nie będą nic znaczyć. Jakie konkretne wartości ma pan na myśli? Myślę o takich wartościach, o których mówi mój przyjaciel, psycholog i wykładowca profesor Marek Kosewski. Wartościami nazywa on wzorce zachowania, takie jak uczciwość, prawdomówność, lojalność, solidarność i tym podobne. Budowanie na wartościach oznacza zachowywanie się zgodnie z tymi wzorcami. Jak wynika z badań, wszyscy ludzie przyjmują za własne te wartości, które zostały tu wymienione. Są przyjmowane nawet w związkach przestępczych, tyle że tam obowiązuje jedynie wobec członków związku. Najsilniejszym motywatorem do działania jest potrzeba poczucia własnej wartości i godności. Potrzeba poczucia, że mam prawo być z siebie dumny, że zachowuję się zgodnie z wzorcami, które sam sobie wybrałem. Obecnie dość powszechne lub po prostu modne jest definiowanie wartości korporacyjnych, wieszanie ich w widocznym miejscu w firmie. W mojej opinii wartości, które wiszą na ścianie, nie są wiarygodne. Pamiętam firmę, w której nasze wartości wisiały wytrawione na kryształowej szybie, ale nikt w niej już nie wierzył. Aby budować firmę na wartościach, trzeba dawać ludziom możliwość realizowania siebie z poszanowaniem wartości. Aby realizować wartość prawdomówności, trzeba budować firmę na zaufaniu i akceptacji faktu, że prawda może być niemiła. Trzeba też uczyć ludzi rozmawiania o trudnych prawdach. Powstrzymywanie się od takich rozmów kumuluje negatywne emocje, aż przychodzi dzień, gdy te wybuchają i rodzi się konflikt. Co jest potrzebne, aby zbudować takie zaufanie w firmie? Należy stworzyć warunki, aby zaufanie mogło być okazywane. To długi proces. Jeśli firma przypomina obóz pracy, to nie można po prostu powiedzieć, że od jutra mamy sobie ufać. Trzeba pozwolić ludziom mówić o tym, co jest dla nich ważne i uczyć, jak to mówić. Kiedy z moimi partnerami, psychologami biznesu, wchodzę do firmy, żeby wprowadzać moją turkusową doktrynę jakości, książka na ten temat do bezpłatnego pobrania na www.moznainaczej.com.pl, to zaczynamy od coachingów indywidualnych i warsztatów komunikacyjnych, w czasie których ludzie uczą się rozmawiać o sobie i o tym, co się dzieje w organizacji. Często potrzeba wielu miesięcy pracy, żeby odważyli się mówić o trudnych rzeczach. Jednak po pewnym czasie zaczynają się otwierać i wtedy można naprawdę dużo w firmie zmienić. Gdy pracownicy się przekonają, że z tego, co powiedzieli, wynika coś dobrego, nabierają zaufania oraz poczucia sprawczości i odpowiedzialności za firmę. W czym te wartości pomagają firmie? To się po prostu przekłada na wynik finansowy. Niech nikt nie mówi, że nie stać go, aby zainwestować czas i wysiłek w zdefiniowanie i wprowadzenie wartości, bo musi się skupić na sprzedaży. Jeżeli firma chce zarabiać długofalowo, jest to jedyna droga. Jednak zysk nie jest najważniejszą korzyścią z prowadzenia firmy w oparciu o wartości. Uskrzydleni ludzie radzą sobie lepiej w codziennej pracy, w pokonywaniu przeszkód, wspierają się w trudnych sytuacjach. Pamiętam ciekawą prelekcję amerykańskiego przedsiębiorcy z niewielkiej miejscowości, właściciela fabryki mebli zatrudniającego kilkaset osób. W Wigilię Bożego Narodzenia fabryka spłonęła. Dla całego miasteczka był to prawdziwy dramat, bo fabryka była głównym pracodawcą w regionie. Właściciele spotkali się z pracownikami następnego dnia w lokalnym kinie, by im powiedzieć: musimy odbudować fabrykę. Bank obiecał nam kredyt, ale do tego musimy dodać naszą pracę. Wynajmiemy firmę budowlaną i aby obniżyć koszty, wszyscy, w tym i zarząd, będziemy pracować na budowie. Dopóki nie odbudujemy fabryki, będziemy pracować za jednakowe pensje, na poziomie pozwalającym na przetrwanie. Fabrykę odbudowali bodajże w rok, a jej szef na zakończenie prelekcji powiedział: teraz mam taką załogę, że życzę każdemu, aby mu się spaliła fabryka. Ludzie zaangażowali się emocjonalnie, czuli, że razem budowali miejsce pracy, wszyscy byli równi, bez względu na stanowisko. Wynika z tej historii, że warto postawić w firmie na partnerstwo, a nie na hierarchię. Stanowczo tak, ale partnerstwo to nie kumplostwo. Zdarzają mi się rozmowy z menadżerami, którzy mówią: jak będę partnerem, nie będą mnie szanować. Odpowiadam: jeśli tak myślisz, to oznacza, że już cię nie szanują, tylko boją się o tym powiedzieć. Dlaczego mieliby cię przestać szanować za to, że ty będziesz szanował ich? Gdy zbudujesz relację partnerską, powiedzą szczerze, co myślą o swojej pracy, bo nie będą się bać. Lider, który obawia się partnerstwa, powinien przeanalizować przyczyny tego stanu rzeczy, a następnie zastanowić się, jak je usunąć. Partnerstwo nie oznacza jednak, że przymykam oko na złe zachowanie partnera. W partnerstwie biorę odpowiedzialność za drugiego człowieka. Wesprę go, gdy będzie tego potrzebował. Wybaczę mu błąd, który popełnił, ale też pomogę usunąć skutki tego błędu i przyczyny, dla których ten błąd powstał. I tego samego oczekuję od niego. Wiem też, że mogę na to liczyć. Czy rzeczywiście w firmie, w której dotąd nie było zaufania i partnerstwa, można to zmienić? Można, choć to może potrwać. Widziałem film dokumentalny o budowaniu partnerstwa pomiędzy więźniami w Ameryce Środkowej. Robiła to kobieta, psycholog, pracująca z wielokrotnymi mordercami o dożywotnich wyrokach. Zaczęła od indywidualnych wywiadów, w których pytała więźniów o ich życiową dewizę. Odpowiadali: zabić albo uciec. Poziom zaufania w tej grupie był zerowy. Psycholożka pracowała z więźniami przez 3 lata, a w tym czasie ci ludzie się zmienili, bo po raz pierwszy w życiu poczuli emocje, jakie towarzyszą zaufaniu. Oni tego wcześniej nie znali. Mamy wartości, zaufanie, partnerstwo. Co jeszcze jest potrzebne firmom, aby się skutecznie rozwijały? Oczywiście niezbędna jest wiedza zawodowa. Jeżeli produkuję zegarki, muszę się na tym znać. Im niżej jestem w hierarchii stanowisk, tym bardziej muszę się znać na zegarkach, a im wyżej, tym bardziej na ludziach. Brygadzista musi być świetnym zegarmistrzem, ale szef działu produkcji powinien przede wszystkim znać się na wspomaganiu pracowników w ich pracy i budowaniu współpracy pomiędzy nimi. Musi widzieć swój zespół jako wielokomórkowy organizm biologiczny, gdzie komórki samodzielnie składają sobie zamówienia i wymieniają informacje bez udziału jakiegokolwiek centralnego sterowania. Mózg ma w każdym organizmie ważne zadania, ale nie są to zadania kierownicze wobec komórek. Stąd uważam, że im wyższe zajmuje się stanowisko, tym więcej trzeba wiedzieć o budowaniu zespołu, a sprawy budowania zegarków zostawić specjalistom. Dodam, że umiejętność budowania zespołu to droga do skutecznego zarządzania firmą. Wymaga oczywiście wiedzy i technik, których najczęściej ani w szkole, ani na uczelni nas nie uczą. W sprawach związanych z metodami budowania zespołu często jesteśmy na najniższym poziomie niewiedzy. Nie wiem, że nie wiem. 100 lat temu ludzie nie wiedzieli, że nie potrafią posługiwać się Excelem. Dziś dużo osób wie, że nie potrafi, ale inni już wiedzą, że potrafią. Jednak wielu szefów nie wie, że o motywowaniu nie wie nic i wobec tego stosuje proste rozwiązania. Kto źle pracuje, tego trzeba ukarać. Nadal pracuje źle? Widać, kara była za lekka. A może zachęcić nagrodą? A jak nie pomaga, nagrodę trzeba zwiększyć. Niestety, oba sposoby są równie bezskuteczne, a nawet przeciwskuteczne, gdyż przynoszą skutek przeciwny do oczekiwanego. Nie motywują do pracy. Zapytany w jednym z wywiadów, czy na pączkach można zarobić, odpowiedział pan: pewnie można, ale mnie to nigdy specjalnie nie interesowało. Co interesowało pana w biznesie? Po co ten cały biznes? Choć zysk w firmie zawsze jest koniecznością, nie musi być celem. Dla mnie celem był rozwój firmy. Na początku wypłacaliśmy sobie dywidendy, ale potem inwestowaliśmy je i w 20 lat przedsiębiorstwo urosło z jednej cukierni do 15 w Warszawie i 8 we franczyzie poza stolicą. Nie był to fenomenalny wzrost, ale mnie bardziej interesowała jakość niż wielkość. W tym też jakość życia moich pracowników. Czy jest coś, czym szczególnie chciałby się pan podzielić z czytelnikami? Wierzę, że firmę trzeba budować na uczciwości, wobec siebie i innych. Są pewne nienaruszalne wartości, ważniejsze od zysku. Jeśli według nich będziemy postępować, to przyjdzie i zysk, i długie trwanie firmy. Marcin Ochnik. Zanim zaczniemy wymagać od innych, najpierw musimy wymagać od siebie. O wartościach i byciu liderem mówi Marcin Ochnik, współwłaściciel i członek zarządu rodzinnej firmy Ochnik, jednej z największych firm na rynku odzieży i galanterii skórzanej, posiadającej sieć 80 salonów firmowych w najbardziej prestiżowych centrach handlowych w Polsce. Jaki cel postawił pan sobie w życiu? Postanowiłem być szczęśliwy. Dla mnie, aby być szczęśliwym, trzeba być sobą, nie nakładać żadnych masek. Wydaje mi się też, że aby to było możliwe, trzeba być spójnym i w pracy, i w domu. Stąd mimo różnych funkcji, jakie na co dzień pełnię, mimo różnych obowiązków, kieruję się tymi samymi wartościami. Moim celem jest też oczywiście zbudowanie firmy wielopokoleniowej. Udała się nam już jedna półsukcesja. W tej chwili wszedł do firmy syn jednego z moich braci. Zaczynamy się przygotowywać do procesu świadomej nauki i wykorzystywania kompetencji oraz oddawania władzy. Naszą największą wartością jest uczciwość, dbałość o ludzi i społeczna odpowiedzialność. Przykładamy najwyższą wagę do wspierania tych, którzy tej pomocy potrzebują. To przykuło moją uwagę, gdy przeglądałam waszą stronę internetową. Ochnik to produkt, a tu jest mowa o ludziach. Czy w tym biznesie może być miejsce na to, aby wspierać tych, którzy potrzebują pomocy? Z punktu widzenia korzyści osobistych, wewnętrznego spokoju, wydaje się to jedyną drogą, na której można budować swoje zaangażowanie, silny i zmotywowany zespół oraz miłą atmosferę. Ja nie znam bardziej efektywnej drogi. Jakie korzyści pan czerpie, ale też oczywiście firma, z takiego podejścia? Mnie daje ono spokój. Wydaje mi się, że jako zespół jesteśmy autentyczni. Wiemy, kim jesteśmy i co jest dla nas ważne. Tak samo mamy świadomość, kim są ci, z którymi pracujemy, czego możemy się po poszczególnych osobach spodziewać. Dosyć dobrze się znamy, bo pracujemy w tym samym zespole od wielu lat. Mamy rozbudowany system awansów wewnętrznych i pracownicy mają wiele możliwości rozwoju kompetencji w ramach firmy. To, że tak dobrze się znamy, możemy sobie ufać, daje ogromne poczucie bezpieczeństwa i komfort pracy. Co ważne, to zaufanie, które wypracowaliśmy w zespole i dobra atmosfera, jaka tu panuje, przekładają się wprost na zaangażowanie pracowników, ich efektywność, w tym na wskaźniki finansowe. Ja to nazywam wyższą skutecznością od konkurencji. Dodatkowo, gdy mamy robiony audyt kulturowy, nasze wskaźniki obecności osób, zaangażowania są wyższe od przeciętnych, więc wydaje się, że taka strategia zarządzania działa, tym bardziej, że firma ma już 25 lat, z lepszymi chwilami, czasami gorszymi, ale nigdy nie mieliśmy strat. Od 12 lat mamy stabilny, regularny wzrost przychodów. Wiemy, dokąd chcemy dojść i konsekwentnie tę strategię realizujemy. Naprawdę duży nacisk kładziemy na aspekty miękkie, aby nasze twarde cele realizować z szacunkiem, uczciwie i z zaangażowaniem. Chciałbym w tym miejscu mocno zaznaczyć, że to nie jest tak, że jesteśmy perfekcyjni w relacji z pracownikami, wszystko nam się zawsze udaje. Nie. Ale naprawdę się staramy. Jest to naturalnie okupione ciężką pracą, zaangażowaniem całego zespołu i czasem się to udaje lepiej, czasem gorzej, ale mamy cel i nie ustajemy w tym, aby go realizować w spójności ze swoimi wartościami. To, czego jestem pewien, to właśnie dzięki zespołowi jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Czyli w firmie wyznacza się nie tylko cele twarde, ale i miękkie? Tak. Bardzo poważnie podchodzimy do wyników audytów kultury organizacyjnej. Gdy się okazuje, że w firmie coś kuleje, to wiemy, że musimy nad tym popracować i wyznaczamy sobie cele w tym obszarze. Korzystamy wtedy z zewnętrznego wsparcia w postaci szkoleń czy coachingu. Jako przykład mogę podać potrzebę poprawy w udzielaniu pozytywnej informacji zwrotnej. Było to kiedyś naszą piętą achillesową. Gdy pracownik zrobił coś złego, to otrzymywał o tym informację. Oczywiście ten, kto jej udzielał, robił to z szacunkiem, w godny sposób, panując nad emocjami. Natomiast gdy pracownik wykonał coś dobrze, pomijaliśmy to milczeniem, zakładając, że jak jest dobrze, to nie ma potrzeby o tym mówić. Dla osób, które pracowały na niższych stanowiskach, było to frustrujące. Nauczyliśmy się więc dawać pozytywną informację zwrotną. Nauczyliśmy się komunikacji, asertywności, tworzenia kultury dobrego przepływu informacji. Zależy nam na tym, aby każdy czuł się w firmie doceniony i mógł pracować w miłej atmosferze. Czy dzięki takiemu podejściu udało się zbudować firmę z tak silną pozycją na rynku? Moi bracia Jacek i Czarek, kiedy dopiero budowali rynek, już w ten sposób rozwijali firmę. Może kiedyś robili to mniej świadomie, a bardziej intuicyjnie na podstawie tego, jak zostali wychowani. Niemniej jednak oni zawsze reprezentowali podejście bardzo koncentrujące się na ludziach. Starali się być uczciwi i chcieli zachować równowagę w tym, dokąd można się posunąć w negocjacjach, w efektywności pracowniczej. Umieli też postawić granice, nie dopuszczając do wyzysku czy braku szacunku dla drugiego człowieka. Ja staram się robić tak samo. W dzisiejszej rzeczywistości rynkowej przy tak silnej konkurencji, której kiedyś nie było, jeszcze świadomiej kładziemy nacisk na te wartości. Czy dobrze rozumiem, że aby wartości firmy naprawdę coś znaczyły, aby prawdziwie żyły, muszą być spójne z wartościami osobistymi jej właścicieli i pracowników? W moim przekonaniu nie ma innej opcji. Pytam o to, bo zastanawiałam się, dzięki czemu wasze wartości nie są nic nieznaczącym sloganem. Cały czas uczymy się postępować zgodnie z naszymi wartościami, wśród których naczelne są uczciwość, pozytywne nastawienie do zmian oraz wysoka jakość obsługi. Nie mamy tu na myśli tylko klientów, ale wszystkie osoby, z którymi współpracujemy na co dzień. Uważam, że musimy dawać z siebie 100% i w stosunku do siebie nawzajem w zespole, a jak coś tworzymy, to musi to być zwięzłe, proste i zrozumiałe dla wszystkich. Aby jednak te czy inne wartości były przestrzegane w firmie, przykład musi iść z góry, od wyższego kierownictwa i schodzić w dół. My nie wieszamy wartości na ścianie, my uczymy się zachowań zgodnych z tym, co jest dla nas ważne. Myślę, że każdy wie, jakie to istotne, tylko nie każdy ma odwagę to wprowadzić. Co zrobić, aby wartości firmy przekładać na zachowania? Nie jest to proste, ale wydaje się konieczne. Sam uczę w firmie o ważnych dla nas wartościach i to zobowiązuje. Każdego dnia wszyscy na mnie patrzą, sprawdzając, czy to, co mówię, przekładam na zachowania. Wielokrotnie już przepraszałem zespół za postępowanie niezgodne z wartościami. Uważam, że tak powinno być, nie ma innego wyjścia, nie ma drogi na skróty. Jeśli nie przeproszę, to i tak wszyscy o tym wiedzą i rozmawiają między sobą. Gdybym się nie odważył przyznać do błędu, to miałbym przypisaną łatkę: mówi jedno, a robi drugie. Zachowania zgodne z wartościami obowiązują mnie w firmie tak samo, jak każdego innego. Oprócz tego, że jestem wspólnikiem firmy, jestem jej pracownikiem. Jak wdrażacie wartości w organizacji? Od około 5 lat prowadzę w firmie warsztaty kultura organizacyjna i wartości jako element przewagi konkurencyjnej. Do tej pory odbyłem blisko 60 takich spotkań. Kieruję je przede wszystkim do nowych pracowników. Celem warsztatu jest zapoznanie z kulturą organizacyjną i z naszymi wartościami, pokazanie możliwie obrazowo, jakie zachowania uważamy za pożądane, wskazanie, według jakich kryteriów oceniamy to, czy ktoś wykonuje swoje obowiązki zgodnie z tymi wartościami. Co ważne, podczas warsztatów poznajemy swoje punkty widzenia. Ja uczę się i poznaję problemy osób pracujących w salonach, a one poznają moją perspektywę jako osoby zarządzającej w centrali. Często te punkty widzenia są bardzo różne. Spotkania uczą pokory, rozwijają świadomość tego, że to, co jest istotne w mojej pracy, niekoniecznie ma znaczenie dla pracowników salonu i odwrotnie. W czasie warsztatu dowiaduję się, czego im brakuje, co utrudnia im realizację celów. Spisuję następnie te uwagi i na podstawie części z nich wprowadzamy modyfikacje, czasem upraszczamy procedury itd. Warsztaty pozwalają mi wczuć się w rolę ich uczestników, poznać charakter i znaczenie ich pracy oraz z większą siłą wdrażać nawet drobne zmiany, których pewnie byśmy nie wprowadzali, nie ze złej woli, ale dlatego, że gdzieś w pośpiechu by to nam umknęło. Z drugiej strony pokazuję pracownikom perspektywę zarządzania całościowego, co pozwala im zrozumieć mój sposób myślenia i kierunek podejmowanych decyzji. Często przyznają mi rację, mówiąc, że nie patrzyli na to w ten sposób. W czasie takich spotkań jest też możliwość zbadania tego, jak wygląda współpraca między salonami a poszczególnymi działami w firmie, jaka panuje tam atmosfera, czy rzeczywiście mamy osoby dopasowane kompetencyjnie do zakresu obowiązków i tym podobne. Na przestrzeni tych lat, kiedy prowadzę warsztaty, widzę ogromną zmianę w komunikacji w firmie między salonami a poszczególnymi działami w sposobie udzielania informacji zwrotnej. Na początku w organizacji było dużo kontrowersji, niespójności, chaosu, a dziś miło jest patrzeć, jak sami kierownicy się rozwijają, budując kulturę pracy na naszych wartościach. Dużo w tym uważności i słuchania innych, czego często brakuje w zespołach. Może dlatego jesteście liderem rankingu Najlepsze miejsca pracy, przygotowanego na podstawie badania Instytutu Great Place to Work. To chyba trafna uwaga, ale przychodzi mi też na myśl pytanie, jak można tego nie robić, skoro przynosi efekty. O tym, że najlepsze miejsca pracy buduje się właśnie z takim podejściem, przeczytałem kiedyś w Harvard Business Review. Od tamtego momentu miałem tego świadomość, więc błędem byłoby tego nie wykorzystać. Czy ta strategia zarządzania sprawdza się również w przypadku najmłodszego pokolenia pracowników? Moje doświadczenie pokazuje, że każdy, bez względu na to, kiedy się urodził, potrzebuje tego samego – szacunku i doceniania. Co roku prowadzę zajęcia z klasami maturalnymi i robimy ćwiczenia z wartości – tego, co jest w życiu ważne. Młodzi naprawdę wskazują to samo, co dzisiejsi 40- czy 50-latkowie. Milenialsi są tak samo przełomowym pokoleniem jak każde inne. Zmieniają się narzędzia, kanały informacji, ale nasze potrzeby z punktu widzenia wartości pozostają takie same. Milenialsi, których mamy w firmie, zwracają uwagę na to, że u nas jest porządek, wzajemny szacunek, uważność wobec siebie nawzajem i to się im u nas podoba. Jestem przekonany, że za tym stoi fakt, że rotacja w naszym dziale sprzedaży jest niższa od średnich, jakie podaje się w różnych rankingach branżowych. Naprawdę jestem zadowolony z tych młodych, z którymi współpracuję. Procent osób, które mają w sobie mniej pokory, jest taki sam, jak w przypadku przedstawicieli innych pokoleń. Ochnik ma jasno zdefiniowaną wizję i cel. Dba się w firmie o jasność komunikacji i pielęgnuje zachowania zgodne z wartościami. Co jeszcze jest potrzebne, aby wspinać się coraz wyżej? Siła, wytrwałość. Musimy zadbać o decydentów w poszczególnych działach, korzystając z ekspertów zewnętrznych, aby lepiej poznać siebie i zarządzać swoim potencjałem tak, by zachować wytrwałość w realizacji zadań służbowych. Celem jest to, aby się nie wypalić, a wejść na wyższy etap rozwoju. Wiem, że bardzo dba Pan o rozwój swoich kompetencji, umiejętności interpersonalnych. To budujące i bardzo liderskie. Na razie nie znalazłem innej drogi, aby być i dobrym wspólnikiem, i pracownikiem. Zanim zacznę wymagać od innych, najpierw muszę wymagać od siebie. Czy jest coś, czym na koniec chciałby się Pan podzielić z czytelnikami? Bądźmy dla siebie łagodni, zauważając, że obok nas jest drugi człowiek i traktujmy się z szacunkiem. Maciej Wieczorek. Liderzy XXI wieku to rycerze, bez mieczy i tarcz, ale uzbrojeni we współczesne narzędzia. Rozmowa z doktorem Maciejem Wieczorkiem, założycielem firmy Celon Pharma, która produkuje specjalistyczne preparaty odtwórcze i rozwija innowacyjne terapie, oraz współtwórcą i wieloletnim prezesem zarządu firmy biotechnologicznej Mabion. Inżynier produkcji, analityk bankowy, a następnie doktor biologii medycznej i lider liczących się na rynku firm z branży farmaceutyczno-medycznej. Kolejne kroki w pana karierze są dowodem na to, że chcąc osiągnąć sukces, trzeba szukać tego, co jest naszą prawdziwą pasją? Oczywiście. Bo jeśli coś mnie fascynuje, oddaję się temu w 100%. A żeby poznać i zrozumieć to, czym się mam za chwilę zajmować, muszę chcieć poświęcić temu całą swoją uwagę. Jeśli wrócić do początków mojej drogi zawodowej, rzeczywiście inżynier organizacji produkcji to mój wyuczony zawód. W związku z tym, że w początkach trzeciej RP nie było zapotrzebowania na specjalistów w tej dziedzinie, trafiłem do bankowości i tam uczyłem się biznesu. Zajmowałem się m.in. oceną projektów inwestycyjnych, szacowaniem ryzyka, kontrolą procesów decyzyjnych itd. Zawsze lubiłem wyzwania i kiedy w banku zaczęło mi ich brakować, nie czekałem i szukałem nowych projektów, które mogłyby przykuć moją uwagę. Tak trafiłem do Adamedu, który w tamtym czasie dopiero się rozwijał. Spotkałem się z założycielem spółki, doktorem Marianem Adamkiewiczem. Coś zaiskrzyło w czasie tej rozmowy i w wieku 25 lat został